mnóstwo pomyłek. Wszystko będzie nie tak. Będziesz mieć zawód inny niż ze szkoły, ale da ci sławę. Żyć będziesz krótko.
Wszystko, co wróżbiarka przepowiedziała Joannie Chmielewskiej, się sprawdziło. Fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czyta Małgorzata Lewińska.
Irena wróciła na uczelnię po 2 tygodniach nieobecności. Nie narzekała na trudy macierzyństwa, ale też miała dużą pomoc od kobiet w rodzinie. Podczas jej nieobecności Jurkiem zajmowała się babcia, często wpadały ciotki, prababcia i cioteczna babcia Lucyna. Niemowlę dość dobrze spało w nocy, a do przewijania Irenka delegowała męża z przyczyn obiektywnych. Była zmarzluchem i zawsze miała chłodne ręce, a tego żadne niemowlę nie lubi. Nie pomagało przykładanie dłoni do pieca, grzanie w wodzie i pod swetrem. Jurek urodził się w zimie i to pogarszało sprawę, bo wprawdzie grudzień 1950 roku był ciepły, ale styczeń przyniósł śnieg i mróz. Staszek miał zawsze ciepłe ręce, więc nie było dyskusji, kto przewija dziecko za dnia. Gorzej było nocą, bo obudzenie męża z głębokiego snu było prawdziwym wyzwaniem. Nie pomagały wyzwiska, szturchanie, nawet zimna woda. Irena wpadła na pomysł, żeby Staszek po prostu nie spał wcale i dyżury na fotelu nawet mu się kilka razy udały. Zwyczajne życie nie chciało się wcale układać spokojnie. Nie pozwalały na to charaktery osób zgromadzonych pod jednym dachem w mieszkaniu przy Alei Niepodległości. Po 2 względnie zgodnych miesiącach pełnych obustronnych uprzejmości ujawniło się dziedzictwo rodowe. Babcia Janka, czyli matka Ireny, kobieta o niewątpliwym uroku i wciąż urodziwa, uznała za rzecz naturalną, że mąż córki będzie jej tak samo podległy jak własny. Miała mocne argumenty. Dzięki niej oboje mogli studiować, a dziecko nie musiało poznać żłobków owianych naprawdę złą sławą. Poza tym ów dach, pod którym mieszkali, należał do niej i do jej męża i mimo podań składanych gdzie się tylko dało, nie wyglądało na to, że sytuacja się zmieni. Mieszkań w stolicy wciąż było za mało. Dokwaterowani lokatorzy czekali na swój przydział. Podań składano tysiące. Młodzi korzystali nie tylko z lokum, ale też z kuchni teściów, a chociaż matka Ireny codziennie nie mogła dusić cielęciny, to gotowała smacznie. Staszek jednak nie uznawał tego wszystkiego za wystarczający powód, by się zmienić w uległego zięcia. Nie leżało to ani w jego charakterze, ani w genach. W jego rodzinnym domu świat kręcił się wokół ojca. Model był taki, że mąż całą pensję oddawał żonie, ale zostawiał sobie prawo decydowania o życiu i śmierci wszystkich członków rodziny. Staszek tak też widział swoją rolę, a teściowa wręcz przeciwnie. Ścierali się systematycznie na polu opieki nad dzieckiem, zakupów, godzin snu i wszelkich innych wyzwań. Irena podjęła się roli domowego skarbnika, rozjemcy, adwokata stron, ale nie mogła zmienić matki ani męża. Pierwsza próba zarządzania Stasiem przez teściową skończyła się tym, że wyszedł z domu, trzasnąwszy drzwiami. Babcia może i nie przepadała za zięciem, za to wnuczka uwielbiała. Juruś, Jureczek, niuniuś baby, baba da am, taka dobra kaszeczka, kaka tak, zachwycała się niemowlęciem. Co mama wyprawia? Czemu mama tak gdacze nad moim synem? Zbuntował się ojciec. Jak dacze? Gdacze? Mówię do niego. Ktoś musi. Wy dla dziecka czasu nie macie. Nie, mama gdacze i ciumka jak kaczka. Zrobi mi mama z chłopaka mazgaja i łamagę. Nie zgadzam się. Proszę mówić do dziecka normalnie albo wcale. Wcale to ja nie będę mówić do ciebie, pacanie. I bardzo dobrze, tylko poproszę od razu, madam. No i doczekałam się za swoje dobre serce. Teściowa gotowa do walki rozejrzała się w poszukiwaniu amunicji. But z obcasem wydał się świetnym przedmiotem do rzucenia w kierunku zięcia. Co robisz, mamo? Irka znalazła się na linii strzału, więc matka zrezygnowała z ataku i tylko krzyknęła. Powstrzymaj go, bo nie ręczę za siebie. Staś, jęknęła Irenka, przestań. Z nią się nie żeniłem, zauważył Staś. I mam głos w sprawie syna. To go sam wychowuj, albo niech Irka rzuci studia. Staszek, wychodzimy. Irka siłą pociągnęła męża za sobą na schody. Słuchaj, jeśli to się nie skończy, to ja oszaleję i będziesz mnie co tydzień odwiedzał w tworkach. Nie dam rady dłużej, jesteście oboje nie do zniesienia. Wizja żony w tworkach pomogła na tydzień, do pierwszych zakupów. Pójdziesz, Stasiu, do warzywniaka? Zapytała słodkim głosem teściowa. Ziemniaków mi zabrakło. Pójdę, odparł uprzejmie, lecz zimno. Ale czy mama jest pewna, że niczego więcej nie potrzebuje? Może ogórki albo cebula? Uprzedzam, że wyjdę tylko raz. A jeśli potem sobie mama o czymś przypomni, pójdzie po to coś sama. Staś wiedział, że teściowa praktykowała wielokrotnie wysyłanie mężczyzn po zakupy i jego teść musiał skakać 3 razy do warzywniaka, gdy zmieniła zdanie w sprawie buraczków na obiad. Proszę cię tylko o 2 kilo ziemniaków i nic więcej, syknęła. I o odrobinę uprzejmości. Gdy zaś po 30 minut okazało się, że jednak cebuli także zabrakło i trzeba szybko po nią iść, Staś dotrzymał słowa i nigdzie nie poszedł. Wywiązała się awantura i tego już Irena nie wytrzymała. Bez słowa narzuciła na siebie kurtkę i znikła.
Był to fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czytała Małgorzata Lewińska. Adaptacja radiowa Dorota Sokołowska. Książkę polecają wydawnictwo Znak oraz Polskie Radio Białystok.